Chwała niebudzie Bogu Wszechmogącemu, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy zgromadzeni, przyjaciele Bożego Słowa. Na wstępie chciałbym przekazać bardzo serdeczne pozdrowienia. Brat pastor wiedział, że wyjeżdżamy i prosił, abyśmy przekazali wam pozdrowienia i życzenia Bożego Błogosławieństwa braci i sióstr ze zboru Filadelfia z Bielska Białej, co z radością czynię. Niech Pan was błogosławi w tym, co robicie w tym zborze, ale też ze zborów, w których jesteście. Łaska Pana będzie z wami wszystkimi. To wielki przywilej i bardzo dziękuję za to, że mogę stanąć na tym miejscu i dzielić się z wami Bożym Słowem, tym, co jest dla nas, myślę, niezwykle ważne i co Bóg daje nam przeżywać każdego dnia. Chciałbym dzisiaj dzielić się Słowem, które z pewnością znacie, bo jest u nas Bożego Słowa, więc nie chcę niczym innym mówić, jak tylko o tym, co zostało zapisane, bo to jest dla nas najważniejsze. Myślę, że wielu z nas albo wszyscy nieraz czytaliśmy, usłyszeliśmy o pewnych właścicielach znęcających się nad swoimi niewolnikami. Można by powiedzieć, że to odległe czasy, ale czy na pewno? No myślę, że nie do końca. Myślę, że wiele jeszcze takich rzeczy słyszymy o ludziach, którzy znęcają się nad kimś. Często może ich niewolnicy byli zakuwani w łańcuchy, w kajdany, biczowani, wyszydzani. I może znając takie historie, nieraz nie dziwi nas to, że taki czy inny niewolnik ucieka od swojego pana. Ma dość tego, co się dzieje, po prostu ucieka. A dzisiaj chciałbym przypatrzeć się historii człowieka, który również był niewolnikiem, który ucieka od swojego pana, ale zadziwiające jest to w tej historii, że ucieka nie od tego, który go ciemięży, który go bije, ten, który się nad nim znęca, ale ucieka od dobrego pana. I to dosyć ciekawa historia. Człowieka, który wybiera inną drogę, który nie dość, że ucieka, to jeszcze okrada swojego pana. Wybiera swoją drogę, swoje życie, wybiera to, co wydaje mu się znacznie lepsze. Działo się to ponad 2000 lat temu. Niewolnik ten mieszkał w Kolosach, w Azji Mniejszej. I właściwie nic nie jest powiedziane na temat jego wieku. Domniemam tylko, że był to dosyć młody człowiek, pochodzenia greckiego, a imię jego brzmiało Onezem, jak z pewnością się domyślacie. Jego historia została zapisana w jednym z najkrótszych fragmentów Bożego Słowa, w liście do Filemona. Jego panem był więc Filemon. I oto pewnego dnia tenże Onezem, wziąwszy swoje rzeczy i nawet to, co do niego prawdopodobnie nie należało, postanawia opuścić swojego pana, ucieka z domu i ucieka do miejsca, które dla niego wydaje się w tym czasie najlepszym z miejsc, do którego można się było udać. Bo jeżeli uciekać, to tam, gdzie mnie prawdopodobnie nie znajdą. A najlepszym miejscem do tego w tym czasie był Rzym. Miejsce, w którym wydawałoby się, że człowiek może się zgubić. Dzisiaj są takie miejsca, o których się mówi, że mogą pochłonąć człowieka. Jednym z takich miejsc jest Bangkok. Mówią, że gdy tam się zgubisz, to po prostu to miasto cię pochłonie. I tak naprawdę nikomu nie zależy na tym czasami, żeby się odnaleźć. Rzym był wtedy takim miastem, jednym z najlepszych miejsc do tego, żeby uciec. Było tam właściwie wszystko, co ówczesny świat mógł oferować na najwyższym poziomie, ale nie tylko, również na tym najniższym poziomie. To było miejsce ucieczki wielu ludzi, których po prostu chcieli zniknąć i nie chcieli, aby ktokolwiek ich odnalazł. Udaje się do Rzymu, ale z historii zapisanej w liście do Filemona dowiadujemy się, że i tak mu się tam skryć nie udało. Dowiadujemy się, że w miejscu, w którym się znalazł, a było to więzienie, spotyka innego więźnia, który również w tym czasie tam przebywał, a był nim oczywiście apostoł Paweł. Jak Onezym znalazł się w tym rzymskim więzieniu, za bardzo nie wiemy, ale można domyślać się, że czegoś zabrakło i trzeba było sobie jakoś radzić. No i sobie znowu Onezym nie poradził. Prawdopodobnie został schwytany i aresztowany, osądzony w więzieniu, które, jak wiemy, nie było więzieniem, które dzisiaj możemy oglądać, czy to, co możemy dzisiaj widzieć, ale było to miejsce, w którym spotyka apostoła Pawła. Paweł opowiada Onezymowi niezwykłą historię o tym, jak można spotkać tego, który przebacza wszystkie przewinienia. W wyniku tego spotkania Onezym staje się wolnym człowiekiem. Wolnym człowiekiem w Chrystusie. Wszystko to, co było w jego życiu, jak Pan Bóg mówi, zostało wymazane, zapomniane, ponieważ spotkał się z tym, który ma jedynie moc to uczynić. Paweł zwiastował mu o Chrystusie i dzięki Chrystusowi Onezen staje się nowym człowiekiem. Ta nagła i cudowna przemiana dokonana w życiu nieszczęśliwego człowieka po spotkaniu z podobnym więźniem, apostołem Pawłem. I tak po nawróceniu, gdy już jakby odsiedział swoją karę, ma udać się do swojego pana Filemona, ponieważ Paweł wysyła go tam razem z listem wyjaśniającym wszystko to, co było ważne. Ten niewolnik ma udać się do swojego pana. Nie jako niewolnik, ale jako równy swemu panu, bratu w Chrystusie. Tak pokrótce przedstawia się historia tego listu, listu do Filemona, o którym możemy czytać w Nowym Testamencie. Tylko 25 wersetów, krótki list, ale niesamowita głębia, niesamowity list, niesamowite prawdy, nad którymi pozwólcie, że dzisiaj przez krótką chwilę się zatrzymamy. Dla mnie wyjątkowa historia. Dzisiaj rozpatrując tę historię, chciałbym zwrócić waszą uwagę na jeden bardzo szczególny werset tego listu. Wiemy, że w Bożym Słowie, w poszczególnych listach, czy fragmentach Bożego Słowa mamy pewne kluczowe wersety. Wersety, które pozwalają nam jakby po ich poznaniu zobaczyć nieco głębiej. Zobaczyć to, co jest ukryte, to, co jest gdzieś tam dla nas, coś, gdzie zostało to pokazane tym, którzy dzięki mocy Ducha Świętego mogą odkryć coś więcej. Nie tylko gdy czytamy, ale wtedy, gdy zagłębiamy się w Boże Słowo, wtedy, gdy słuchamy Bożego Słowa, Boże Słowo przez Ducha Świętego zostaje nam otwarte i tym takim wyjątkowym fragmentem, wyjątkowym wersetem Bożego Słowa w tym liście jest werset 11. Ten, który mówi w ten sposób: ten niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Co jest wyjątkowego w tym jednym wersecie Bożego Słowa? Wyjątkowa jest głębia i gra słów, które tutaj zostały użyte. Gdybyśmy czytali ten fragment w oryginale, w języku greckim, znajdujemy tu tą bardzo ciekawą grę słów. Dlaczego ciekawą? Dlatego, że wiemy, iż każde imię w Biblii ma swoje znaczenie. Imiona nie zostały nadane od tak po prostu, komuś się podobało, ale bardzo często te imiona miały bardzo znaczące odzwierciedlenie w pewnych cechach szczególnych albo w czymś, co było niezwykłe dla danej osoby, której to imię zostało nadane. Na przykładu Ezaw. Wiemy, że to imię w tłumaczeniu znaczy owłosiony. Więc zostało mu nadane takie imię, dlatego że po prostu no, takim był. Gdy popatrzymy na Jonasza, jego imię znaczy gołąb. Bardzo szczególny gołąb, prawda? Gdy poznajemy jego historię, dosyć specyficzny, a jednak ma to swoje znaczenie. Imię Onezym, o tym, o którym dzisiaj mówimy, również ma niezwykłe znaczenie. Niezwykłe znaczenie w odniesieniu do tej historii, do tego, co Bóg nam chce dzisiaj powiedzieć, do tego, co zostało tutaj zawarte. Co znaczy imię Onezym? Imię Onezym znaczy użyteczny. Bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o tą historię. I dzisiaj, gdybyśmy sparafrazowali te słowa i chcielibyśmy przeczytać ten fragment nieco inaczej, to moglibyśmy powiedzieć w ten sposób. Ten, który był z tobą wcześniej i nosił imię, którego nie był godny, ale teraz w pełnym znaczeniu tego słowa Onezym jest wart nosić to imię. Ten on teraz jest użyteczny tak tobie, jak i mnie, ale w największym stopniu Bogu. Zobaczmy, jak zupełnie inaczej możemy patrzeć teraz na tą historię przez perspektywę jednego słowa, jednego imienia, przez historię człowieka, który odziedziczył imię, którego nie był godzien, a które właściwie można by powiedzieć, że do tego momentu spotkania z Pawłem właściwie nie zasłużył. Użyteczny on? W jakim stopniu? W jakim znaczeniu? Widzimy tutaj przykład niesamowitej przemiany, radykalnej zmiany, dokonanej przez Jezusa Chrystusa w życiu człowieka. Ten, który był nieużyteczny, nagle staje się użytecznym, nagle staje się godnym imienia, które zostało mu nadane. Ale to czyni Chrystus. Spotkanie z Jezusem powoduje, że stajemy się nowym stworzeniem. Gdy Bóg bierze coś w swoje ręce, gdy zaczyna to kształtować, tak jak czytamy choćby nawet w Starym Testamencie przypowieść o garncarzu, to on wydobywa z tego bezużytecznego kawałka gliny coś, co staje się naczyniem użytecznym w rękach naszego mistrza. Ale to jest proces. To jest coś, co trwa. Zepsutego, zdemoralizowanego człowieka czyni użytecznego i pożytecznego. To jest Boża łaska przez odkupieńczą śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Coś, na co nie zasługiwał, coś, na co my nigdy nie zasługiwaliśmy, zostało nam darowane w tym jedynie imieniu, które jest ponad wszelkie imię, w osobie i w dziele Jezusa Chrystusa. Z czegoś, co jest zepsute, może czasami nic nie warte w oczach świata, zasługujące na karę, Bóg czyni nowe stworzenie. A Paweł? Ten, który znajduje się w tym więzieniu po to, ażeby świadczyć Onezymowi o wspaniałym dziele Jezusa Chrystusa? Czyż jego życie, jego świadectwo nie przemawia jeszcze bardziej? Ten, do którego sam Bóg mówi: Pawle, czemu? Wtedy jeszcze nie Pawle. Wtedy jeszcze imię było zupełnie inne, prawda? Pawle, dlaczego mnie prześladujesz? Ten, który był w swym mniemaniu tak gorliwy, ten, który w swym mniemaniu czynił to, co właściwe, prawe, prześladował, ten, który był postrachem Kościoła, ten, który był ostatnią osobą, któremu może dzisiaj, przenosząc go na te czasy, chcielibyśmy świadczyć. A może są takie osoby, o których myślimy, że one są ostatnią osobą, której byśmy poszli i zwiastowali? Z różnych przyczyn. Może ze względu na przeszłość, ze względu na zachowanie, ze względu na postawę, ze względu na to, jak bardzo nam ktoś dobiegł. Może to jest ostatnia osoba, która zasługuje na to, w naszym mniemaniu, aby dać jej szansę. Ale Bóg patrzy inaczej. Bóg patrzył inaczej na mnie i dał mi szansę. I patrzył na każdego, którego powołał, inaczej. Bo On widzi o krok dalej. I On nie patrzył na Pawła w tym momencie, ale widział dalej. On wiedział, że to jest jego użyteczne narzędzie, które potrzebuje obróbki. Podobnie Onezym. I ten człowiek, Paweł, zwiastuje Onezymowi o wielkiej mocy Jezusa Chrystusa, który ma tą moc, ażeby bez użytecznego narzędzia zrobić coś użytecznego. Abyśmy byli użyteczni. Aby Onezym mógł stać się użytecznym człowiekiem. Niegdyś przeciwnik Kościoła, a teraz użyteczny w Bożym dziele. I ta prawda również bardzo wyraźnie przemawia przez ten list do Filemona. Niezwykła prawda. Prawda, która zachęca nas również do tego, abyśmy na chwilę się zatrzymali. Abyśmy na chwilę pomyśleli o tym, czy jestem użyteczny. Jest taka pieśń, którą z pewnością dobrze znacie. Użytecznym narzędziem nie zrób. Czy te słowa również mocno brzmią w moim życiu, w moim sercu? Panie Boże, zrób mnie użytecznym. Panie, chcę być użyteczny tam, gdzie jestem. Czy wolałbym wybrać inne miejsce, inny czas? Boże, bo tam będzie lepiej, bo tam może dla mnie będzie lepiej. Ale czy w tym wszystkim chodzi o mnie, o nas? Czy o Boży Kościół, o Jego dzieło? Jesteś tu. Jesteś tu i teraz i Bóg chce, abyś był tu i teraz użyteczny. Abyśmy wszyscy byli użytecznymi narzędziami w Jego ręku. Z tej historii widzimy również, że Paweł jakby będąc w więzieniu, z jednej strony ma świadomość tego, że jego służba jakby została zatrzymana. Że jego służba w tym, co robił, musiał na chwilę się zatrzymać, bo jest uwięziony, bo nie może być w wielu innych miejscach, głosić. Ale widzimy też wielką jego gorliwość dla Bożej sprawy. On jest w więzieniu i ma pełne prawo do tego, żeby sobie ponarzekać. Zakuty w kajdany. Pisze Paweł, więzień Chrystusa w pierwszym wersecie tego listu. I nie pisze Paweł, więzień Rzymu. Paweł uwięziony w więzieniu rzymskim, w którym jest tak i tak, i w którym... Nie czytam tego. Paweł nie pisze o tym, że został uwięziony przez okupanta, że jest więzień cesarstwa rzymskiego, ale mówi o tym, że Paweł więzień Chrystusa Jezusa. Te ziemskie kajdany nie mają dla niego znaczenia. On wie, że również z jakiegoś powodu jest na tym miejscu. On wie, że jest cel w tym, że Bóg postawił go tutaj właśnie, o tym czasie. A tym celem było świadectwo, które złożył jednemu człowiekowi. Ten, który głosił tłumom, nagle znajduje się w miejscu, aby złożyć świadectwo jednej osobie. Może czasami oczekujemy wielkich rzeczy. Może czasami oczekujemy rzeczy i chcemy tego, co nie jest rzeczą złą, abyśmy mogli zwiastować i głosić setkom, tysiącom ludzi. A nagle znajdujemy się w sytuacji, w której Bóg posyła nas, aby jedna osoba mogła usłyszeć. Ktoś kiedyś powiedział takie znaczące zdanie, może czytaliście, może słyszeliście. Ten, który ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Dosyć znane. A więc jest w tym coś więcej. A może właśnie ta osoba, o której dzisiaj możesz świadczyć, do której dzisiaj możesz mówić, która jest tą jedną, jedyną osobą spośród setek tysięcy wokoło, będzie tym, który pójdzie i zaniesie nowinę setkom tysięcy. To Boży plan, to Boże działanie. To Bóg chce, abyśmy byli użyteczni w sposób, jaki On to widzi. Nie w sposób, jaki my byśmy chcieli. Ale na tym polega użyteczność narzędzia, że może spełniać swoją funkcję wtedy, gdy weźmie je w swoje ręce ten, który wie, co z nim zrobić. Narzędzie samo z siebie, choćby nawet najdoskonalsze samo z siebie, nic nie jest warte. Ale w rękach fachowca, tego, który dokładnie wie, do czego można go użyć, staje się tym, do czego zostało przeznaczone. Pokazuje się jego właściwa wartość. Te wszystkie dobre cechy, wszystko to, do czego może być użyte. Chcemy być użyteczni. W życiu człowieka, ktoś powiedział, który jest całkowicie poddany woli Bożej, nie ma przypadkowości. W życiu człowieka, który całkowicie jest poddany woli Bożej, nie ma przypadkowości. Bóg nie jest Bogiem przypadków. Nie dzieje się nic w przypadku w życiu człowieka, który jest w Bożym ręku. Kto z nas, choć znajdując się w ciężkich sytuacji, w ciężkich warunkach, gdy wydaje się, że wszystko jest przeciwko, gdy wiatr wieje w twarz, gdy to tak nieraz się mówi, gdy życie rzuca nam kłody pod nogi, kto z nas potrafi tak jasno i wyraźnie, jak Paweł, powiedzieć: jestem więźniem Chrystusa? Czy wtedy również ta wiara, moja wiara, nasza wiara jest tak mocna, abym mógł zaufać i powiedzieć: tak, Panie, chcę być użytecznym Twoim narzędziem. Nie wtedy, gdy jest dobrze, nie wtedy, gdy się wszystko układa, gdy wszystko idzie po naszej myśli, ale wtedy, gdy coś jest nie tak, czy również wtedy potrafię być użyteczny? Jak często wtedy właśnie wyciągamy wnioski, że tak naprawdę te wszystkie trudne warunki powodują, że nie mogę być takim, jakim bym chciał. Moja służba jest mniej efektywna. Nie mogę zrobić tego czy tamtego. Nie mogę uczynić czegoś w służbie na Bożą chwałę, bo warunki nie są sprzyjające. Jak często dajemy za wygraną w takich chwilach? Jak często się poddajemy? Jak często mówimy, że wszystko idzie źle, więc nie jestem w stanie, potrzebuję odpoczynku. Potrzebuję chwili wytchnienia. Potrzebuję odciąć się od tego na chwilę. A może właśnie wtedy najbardziej potrzebujemy Boga w naszym życiu. Wtedy właśnie najbardziej potrzebujemy społeczności, zaangażowania. Wtedy potrzebujemy pokazać, jak mocni jesteśmy nie my, ale jak mocno jest we mnie ugruntowany w nas Chrystus. Jaką siłę wtedy mogę czerpać z Niego. Wtedy, gdy ja już naprawdę nie mogę, gdy daję za wygraną, wtedy, gdy chciałbym odpuścić, wtedy dopiero chyba jestem gotowy na to, ażeby Bóg mógł zacząć działać. Onezym całe swoje życie służył, jak nie wiemy, ale nie podobało mu się to za bardzo, chciał innego życia i popada jeszcze większe problemy. I dopiero w momencie, w którym właściwie jest bez nadziei, jest gotowa, żeby słuchać. Jestem przekonany o tym, że nieraz mógł słyszeć, bo Paweł był gościem w domu Filemona i przebywał tam. I wydaje mi się, że jako ten jeden ze sług Onezym mógł słyszeć. Może przysłuchiwał się, a może go to w ogóle nie interesowało. A może mówił do siebie: a, to nie do mnie, to jeszcze nie czas. A ja mam jeszcze czas, a ja jeszcze muszę to i tamto. Może miał swój plan na życie poukładany bardzo dobrze. Wielokrotnie spotykamy takich ludzi, Jestem przekonany o tym, co również mówi Marcin Luther, który mówi: my wszyscy jesteśmy onezymami Pana, wszyscy sługami użytecznymi. A jak staliśmy się użytecznymi Panu? Wszakże byliśmy nieużyteczni. Jak staliśmy się użyteczni? Dzięki niepojętej i niezmierzonej Bożej łasce. Tylko i wyłącznie dzięki Bożej łasce. Dziś możemy być użyteczni w Chrystusie. Sami z siebie nie ma takiej możliwości. Pomimo najszczerszych chęci, pomimo tego wszystkiego, co nam się wydaje, dopiero wtedy, gdy Bóg zmieni nasze życie, możemy być prawdziwie użyteczni. W Bożych oczach. To, co dzisiaj widzimy, wszelkie starania, jakieś reformy, dążenie do czegoś lepszego, do tego, aby ludzie stali się lepsi, bardziej użyteczni, milsi dla siebie, a żeby narody były lepsze dla siebie. Widzimy, w jakim to kierunku zmierza, bez względu na to, jaką grupę polityczną byśmy popierali. To nie ma znaczenia. Widzimy, że świat zmierza w jednym kierunku, o którym mówi doskonale Boże Słowo. Z jednej strony podobają nam się takie dobre inicjatywy, bo one są potrzebne, ale zobaczmy, że to wszystko jest chwilowe. Że to jest, przemija i życie toczy się dalej. I znowu społeczeństwo zapomina. I znowu przychodzi jakiś moment i znowu jest chwila wielkiej radości, ekscytacji i to znowu odchodzi i znowu przemija. I znowu mamy tą tak zwaną szarą codzienność. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie rozumieją tego, o czym mówi choćby nawet list Piotra, że musimy stać się uczestnikami boskiej natury. I tylko wtedy wielkie rzeczy są możliwe. I tylko wtedy jest coś, co nie trwa chwilę, ale może trwać dzisiaj i wiecznie. Tylko wtedy, gdy jesteśmy uczestnikami boskiej natury. Gdy to, co ludzkie, umiera, gdy to wszystko, co z człowieka, przestaje istnieć i zaczyna nasze wnętrze wypełniać Jego obecność. Sam Święty Wielki Bóg. Ta prawdziwa reforma nie jest możliwa bez narodzenia się na nowo. Bez momentu, do którego doszedł Onezym. Do momentu, w którym nagle Jego imię zaczyna mieć wartość. Prawdziwą wartość. Do momentu, w którym staje się użytecznym. Bo to nie chodzi tylko o zmianę stylu życia. To nie chodzi o to, żebyśmy zmienili miejsce, do którego chodzimy. To nie chodzi o, tak jak dzisiaj to jest popularne, zmianę kościoła. To, co niektórzy mówią, to nie chodzi o zmianę religii. To zupełnie nie chodzi o to, ale chodzi o coś więcej, o coś głębszego. Chodzi o narodzenie się na nowo. O spotkanie z żywym Bogiem, który jest dzisiaj tu pośród nas, w tej społeczności, bo On tak powiedział w swoim słowie. Który jest realny, który jest namacalny, choć Go nie widzimy. Który daje nam się odczuć i jestem przekonany o tym, że każdy z was, większość, który stanąłby tutaj z przodu, mógłby o tym złożyć świadectwo, że Bóg jest realnością w życiu, że Bóg jest tak blisko, że możemy słyszeć czasem bicie Jego serca. To Pan dokonuje tej wielkiej przemiany w Onezymie. Paweł jest tylko użytecznym narzędziem, gotowym, ażeby służyć w miejscu, w którym jest. Pan Jezus dokonuje przemiany, czyniąc z tego nieużytecznego materiału narzędzie dla Bożej chwały. Onezym do momentu spotkania z Pawłem, do momentu spotkania z Jezusem Chrystusem, o którym Paweł mu opowiadał, myślę, że był raczej człowiekiem podłym i tchórzliwym. Ale z drugiej strony był też jednym z najszczęśliwszych niewolników w owym czasie, bo jego Pan był dobrym Panem, więc jego życie właściwie przypuszczam, że się dobrze układało. Nie miał na co narzekać, w przeciwieństwie do innych, ale jednak wykorzystał stosowną okazję, ażeby okres swojego Pana i uciec. Mimo wszystko czuł się źle. W tym wszystkim też dostrzegam ogromną Bożą miłość w tej historii, w tym, co się stało w momencie, do którego żeśmy doszli. Oczywiście, że Onezym podle postąpił, okradając swojego Pana, czyniąc to, co zrobił, ale Bóg jednak postanowił wykorzystać to, co się stało dla też własnego celu, dla swojego dzieła, dla naszego zbudowania, aby ta historia mogła ujrzeć światło dzienne dla tych, którzy będą ją czytać, tak jak my, ponad 2000 lat temu. Jego występek, to, co zrobił, to, co czynił dalej, doprowadziło go do spotkania z Pawłem. Paweł przyprowadza go do Chrystusa, głosząc mu świadectwo. I to, co pisze dalej Paweł w 15 wersecie, bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki, jest niezwykle cenne. Może utraciłeś go na krótki czas, ale odzyskałeś go na wieki. Bo to, co Bóg daje, jest wieczne. To, co mamy tutaj, jest krótkotrwałe, ono przemija. Jak długo cieszymy się nowymi rzeczami, które mamy, rzeczami dobrymi, choćby nawet, które nas spotykają w naszym życiu. Jak długo cieszymy się czymś, co było naszym marzeniem, do czego dążyliśmy i w momencie, gdy to osiągamy, jak długo trwa nasza radość. Jak długo cieszymy się tym, co udało nam się zdobyć. Wkrótce to przemija. Wyznaczamy sobie nowe rzeczy, nowe cele, do których dążymy i to tak jedno za drugim toczy się w naszym życiu. A Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego mówi o czymś, co wieczne. O czymś, co nie przemija. Coś, co jest trudno wyobrażalne. Cieszyć się radością wieczną. Oczywiście, my gdzieś tam to nas przepełnia, ale tak do końca nie uświadamiamy sobie tego w pełni, bo nie doświadczamy dzisiaj czegoś, co trwa i się nie kończy. Dla nas zawsze coś się zaczyna i coś się kończy. Nasz urlop też tutaj u was w zborze, w tej miejscowości się zaczął i się skończy. I tak jak wiele rzeczy w naszym życiu. One przemijają, ale coś, co trwa wiecznie? Paweł na to zwraca uwagę i mówi, ty możesz być dzisiaj częścią czegoś, co jest wieczne. Bo Słowo Boże mówi, dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. I tam czytamy, co mamy czynić dalej, ale to jest ważne, że to dzisiaj do nas należy. Jutro nie wiem, czy nastąpi. Jutro do nas nie należy. Nie wiemy, co będzie jutro. No, nie wiemy, co będzie za godzinę czy dwie. Możemy tylko przewidywać i coś sobie planować, ale tak naprawdę nie mamy nad tym kontroli. Żadnej kontroli. A Boże Słowo mówi i Paweł zachęca i mówi o czymś, co wieczne. Utraciłeś coś na krótki czas, ale odzyskałeś coś, co trwa wiecznie. I to jest fenomen Bożego Słowa i to jest fenomen żywego, świętego Boga. Wydaje się, że coś tracisz. Wydaje się, że coś gdzieś w życiu zostało, a Bóg mówi, o nie. To wszystko było chwilowe, krótkie, ale ja daję ci coś, co trwa wiecznie. Coś, co się nie kończy. Coś, co jest niewyobrażalne nawet. Nie potrafisz sobie tego wyobrazić. Wieczność? Jedna z pieśni mówi, że wszystko, co jestem w stanie, to sobie tylko wyobrazić, jak tam będzie. Ale to wszystko. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak tam będzie. Mogę sobie wyobrazić, co tam będę robił. Czy będę stał przed Panem, czy może będę klęczał przed Panem, śpiewał na Jego chwałę. Mogę sobie tylko wyobrazić. Ale jedno wiem. Będę w Bożej obecności, a to jest najlepsze miejsce, w jakim mogę się znaleźć. I wiecie co? I to będzie trwać wiecznie. Nie na chwilę, ale wiecznie. Cóż więcej nam potrzeba dzisiaj? Cóż więcej możemy mieć? Ta wielka Boża mądrość, która przemawia przez tą historię, jest niesamowita. Widzę ją od samego początku tej historii, aż po sam jej kres. I to, że czasami wydaje nam się, że to szatan jakby prowadził w pewnym momencie Onezyma, bo była taka chwila w jego życiu, całe jego życie do momentu spotkania z Chrystusem, gdy on był jego własnością. Bo albo jesteśmy Chrystusowi, albo należymy do tego świata. Nie ma czegoś pomiędzy. A więc Onezym był własnością szatana, ponieważ żył swoim życiem. O tym mówi Boże Słowo i inaczej tego nie potrafię nazwać. Popełniał występki, służył Panu temu tego świata, świadomie czy nieświadomie, tak jak wszyscy ci, którzy chodzą zaślepieni wokół nas, bez Boga na świecie. Ale w tym wszystkim, gdy szatan doprowadza go do miejsca, do którego doprowadza wielu ludzi, do miejsca, w którym nie chcą się znaleźć, do miejsca, w którym są okradzeni ze swojego człowieczeństwa, bardzo często upodleni, na samym dnie. I dzisiaj dzieje się to bardzo często. Wtedy go tam zostawia. Ale wtedy nie zostawia go Bóg. Wtedy Bóg wkracza w jego życie za pomocą słów, które wkłada w usta Pawła. Bo Bóg jest zainteresowany każdym. Wtedy, gdy szatan zostawia, gdy już upodli, gdy doprowadzi do najgorszego momentu w życiu, gdy po prostu nie widzi w tobie już nic, co by można było z ciebie wydusić, wtedy wkracza Bóg i wtedy zaczyna zauważać coś więcej. Coś, co będzie użyteczne. I wszystko zaczyna się na nowo. Dzisiaj do Rzymian czytamy takie słowa o głębokości, bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezgłębione są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Czytamy, słuchamy wielokrotnie te same fragmenty, te same słowo, a ciągle na nowo coś odkrywamy. Ciągle Bóg kieruje nasze myśli w nową stronę, pokazuje nam coś głębszego. Czy to nie jest niesamowite? Tak niesamowity jest Bóg. Bardzo często Bóg dociera do serca człowieka różnymi drogami. Czasami w więzieniu, czasami przez głód albo chorobę, przez cierpienie, utratę bliskich albo utratę przyjaciela, w różny sposób. Ta historia to tylko szkic. Ale myślę, że gdyby potoczyła się inaczej, gdyby w tym była choroba, czy cierpienie, czy jakaś inna strata, to również był to moment, w którym ludzie bardzo często zostają sami, gdy są bez Boga. Zostają sami ze wszystkim tym, co szatan włożył na ich barki. Wtedy Bóg zaczyna działać. Wszystko zaczyna jakby na nowo odżywać. Wszystko to jedna miłość w jednej cudownej postaci, aby grzesznik mógł dojść do upamiętania, aby znalazł odpuszczenie, uwolnienie, aby wszystkie ciężary zostały zdjęte, aby mogło narodzić się coś nowego. To jest coś niesamowitego. Coś, co jest świadectwem, myślę, wielu tutaj na tym miejscu dzisiaj. Może nie było to tak spektakularne, jak u Onezyma, czy u wielu innych. Ale czy naprawdę? Czy naprawdę twoja historia nie jest wyjątkowa? Wyjątkowa ze względu na tego, który to uczynił? Czy nie warto nią dzielić się z innymi? Tak. Byłem zwykłym człowiekiem w oczach tego świata. Żyłem swoim zwykłym życiem. Chodziłem do swojej zwykłej pracy. Robiłem to, co zwykle. Wydawało się, że wszystko mam tak poukładane. Ale jednak Bóg nie chce, abyśmy byli zwykłymi ludźmi. Bóg chce, abyśmy byli użytecznymi ludźmi. I wkracza w życie, jeżeli Go zaprosisz. A każdy z nas tego potrzebuje. Bo w Bożym Słowie czytamy, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A więc wszyscy potrzebują Chrystusa. Bez względu na kolor skóry, pochodzenie, język, którym się posługujesz, miejsce, w którym mieszkasz. Potrzebujesz Chrystusa, bo bez Niego jesteś martwy. Gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała, czytamy w liście do Rzymian. Potrzebujemy Bożej łaski. Łatwo jest w swoim życiu narzekać. Łatwo jest w swoim życiu zatrzymać się. Łatwo jest w swoim życiu dać za wygraną. Łatwo jest szczególnie wtedy, gdy widzimy niepowodzenia, porażki, gdy wydaje nam się, że wszystko jakby idzie nie tak. Nawet jako ludzie wierzący czasami dajemy za wygraną, bo przecież modlę się już 10, 20, 30, 50 lat i nic się nie dzieje. Bo przecież jako społeczność modlimy się o to czy tamto i nie widzimy efektów i dajemy za wygraną. Ktoś kiedyś powiedział, że największą porażką człowieka w życiu jest to, że zbyt szybko się podda. Myślę, że tak jest. Że czasami w życiu bardzo szybko się poddajemy. A dlatego, że się poddajemy, to nie widzimy efektów, które są przed nami. I to wcale nam nie pomaga. wręcz przeciwnie, powoduje to, że nasz stan duchowy się pogarsza. Sami sobie jakby dokładamy. Powodujemy, że czujemy się coraz gorzej. Wmawiamy sobie pewne rzeczy, zamiast zwrócić swój wzrok na Jezusa. Znacie te pieśni? Śpiewacie je, ale jakże często w naszym życiu są one po prostu wypowiadanymi słowami. Łatwiej jest powiedzieć, prawda? Łatwiej jest to zrobić. A powiedzcie mi, co miał zrobić Onezym, gdy staje się nowym człowiekiem, gdy ma świadomość tego, co było w jego życiu i nagle Paweł mówi mu do niego, masz list, jak wyjdziesz, to idź z tym listem do swojego pana, którego okradłeś, o którego uciekłeś, zanieś mu ten list, popatrz mu prosto w oczy, stań przed nim. Czy to było łatwe? Myślę, że nie. Było ogromne wyzwanie. Dlatego wydaje mi się, że my jesteśmy powołani do rzeczy wielkich, dlatego że Bóg daje nam wielkie wyzwania. Ale w tych wyzwaniach jest jedna rzecz, o której dzisiaj też było powiedziane. W tych wyzwaniach nigdy nie jesteśmy sami, bo jesteśmy po właściwej stronie. Tylko czasami o tym tylko wiemy. Czytamy o tym, mówimy o tym nawet. Ale Słowo Boże mówi, że w tym wszystkim ma być jeszcze jedna rzecz, której czasami brakuje, aby w to wszystko po prostu uwierzyć. I myślę, że to jest czasami problem, który się rodzi. Spróbujmy tak prawdziwie zaufać Bogu i zacznijmy oczekiwać Jego pomocy, którą On daje. Pomocy od Niego, nie od ludzi. Paweł nie wysyła Onezyma i mówi mu, weź sobie jeszcze, nie wiem, jakiegoś Filipa, który pójdzie z tobą, bo we dwóch będzie wam łatwiej wytłumaczyć. Nic takiego nie czytamy. Onezym udaje się do swojego pana. Wraca z tym listem. Może pełen trwogi, a może wręcz przeciwnie, pełen radości, nie wiem, tego nie czytam. Ale wiem, że wraca. Wraca do pana, który ma na imię Filemon. I wiecie, może całe życie nie uświadamiał sobie jednej rzeczy. Może on sobie uświadomił, a może nie. Ale gdy patrzy na całą tą historię, na tą niesamowitą głębię tej historii, to jedną rzecz chciałbym wam jeszcze na koniec powiedzieć. Wiecie, co znaczy imię Filemon? Przyjazny, życzliwy. I dlatego wiedział, do kogo wraca. Amen.